zegarze, dokładnie 5,5 minuty po godzinie 18 w kalendarzu niedziela, 3 dzień grudnia, 337 dzień 2023 roku. Tu Polskie Radio Poznań. Startujemy z kolejnym wydaniem audycji w sportowym rytmie. Program realizuje Paweł Kwiatkowski. W studiu pracują dla Państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Zaczniemy od przeglądu wydarzeń ligowych. Powiemy o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie i wybierzemy się na jubileuszy 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Później będzie o siatkówce, o piłce ręcznej, o początku sezonu hokejowej Superligi pod dachem. Zajrzymy na Termy Maltańskie, na mecz waterpolistów, drużynę waterpolo Poznań. Będzie także o koszykówce, o tym jak zagrała akademiczki i koszykarze NAI Basketu Poznań. Będzie także jeszcze przed 19, mamy taką nadzieję, opowieść o zbliżającej się wielkiej jeździeckiej imprezie na targowych terenach, czyli o Kawaliadzie 2023. A po 19 kolejne informacje o piłce nożnej, czyli nasz mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole z naprawdę dobrymi informacjami, chociażby o występie 12-latków z Kolejorza. Zajrzymy także na imprezy o charakterze piłkarskim, szkoleniowym, czyli na Lech Conference, a także na otwarcie Narodowego Instytutu Szkolenia Piłkarza. Będziemy także troszkę piłkarsko wspominać, bo 20 lat temu wielkie piłkarskie wydarzenie miało miejsce w Grodzisku Wielkopolskim. Nie zapomnimy także o podsumowaniach już powoli sportowego roku 2023 roku w opowieściach kolarskich z Tarnowa Podgórnego oraz podsumowanie roku i sezonu wśród wioślarzy. Będzie także o pieniądzach w sporcie i wspomnienie zmarłej niedawno znakomitej pływaczki, pogromczyni kanału La Manche, pani Teresy Zarzeczańskiej-Różańskiej. To wszystko do godziny 20 w audycji w sportowym rytmie. Czas i pora na najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj 3 mecze. W zakończonych Krakowia zremisowała z Ruchem Chorzów 4-4, a Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa 0-3. Od 17.30 Śląsk Wrocław gra z Rakowem Częstochowa. Raków prowadzi we Wrocławiu 1-0. Z kolei przerwany wczoraj w 15 minucie z powodu opadów śniegu mecz Piast Gliwice Puszcza Niepołomice zostanie dokończony w przyszłym roku, ale dokładny termin nie jest jeszcze ustalony. W drugiej lidze od 17.30 rezerwy Lecha grają w Kołobrzegu z Kotwicą i prowadzą od 18 minuty 1-0. Sporty zimowe. Austriak Stefan Kraft prowadzi po pierwszej serii konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. W finale wystąpi dwóch Polaków. 29 po pierwszej serii jest Piotr Żyła, a 30 Dawid Kubacki. Nie zakwalifikowali się do drugiej serii 33 Aleksander Zniszczoł i 37 Kamil Stoch, a Paweł Wąsek nie przystąpił do zawodów. Tymczasem kobiecy konkursy skoków Lillehammer po raz pierwszy w karierze wygrała francuska Josephine Panier. Polki nie awansowały do konkursu. Polscy łyżwiarze szybcy zajęli trzecie miejsce w sprincie drużynowym podczas zawodów Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim, które zakończyły się w norweskim Stavanger. Biało-czerwoni przegrali jedynie z Norwegami i Amerykanami. W tej samej konkurencji Polki były czwarte. Zwyciężyły Amerykanki przed Holenderkami i Kanadyjkami. Po 9 kolejnych zwycięstwach koszykarze Orlando Magic przegrali na wyjeździe z Brooklyn Nets 101-129 w lidze NBA. Z kolei Detroit Pistons doznali bażki już w 17 spotkaniu z rzędu, co jest najdłuższą taką serią w historii klubu w jednym sezonie. Tym razem Pistonsi ulegli na własnym parkiecie Cleveland Cavaliers 101-110. Sporo dzisiaj wydarzeń ligowych z udziałem wielkopolskich drużyn w sportach halowych. W ekstraklasie koszykarzy w Ostrowie Wielkopolskim Arget BM Stal gra ze Śląskiem Wrocław i w drugiej kwarcie wysokie prowadzenie ostrowskiego zespołu 43-20. W pierwszej lidze Enea Basket Poznań przegrał z warszawską Polonią 66-68. Rozpoczęło się przed chwilą spotkanie Sokoła Międzychód z Politechniką Opolską. W kobiecej ekstraklasie Enea Politechnika AZS Poznań wygrał na wyjeździe z Basketem Bydgoszcz 90-55. W ekstraklasie piłkarzy ręcznych Ostrowia przegrała w Zabrzu z Górnikiem 26-30. Trwa również spotkanie Fogo Futsal Ekstraklasy. Futsal Leszno w drugiej połowie prowadzi na wyjeździe z Kamienicą Królewską, z futsalem Kamienica Królewska 3-2.
Na zegarze 10 minut po godzinie 18:00 audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Muzycznie zaczynamy od nagrania formacji Green Day.
Niektórzy mówią, że ten mecz nie powinien się odbyć, że był absurdalny, ale się odbył. Padał naprawdę gęsty śnieg wczoraj w Kielcach, ale mimo to rozegrano spotkanie 17. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i w tej śnieżycy szczęśliwie zakończyło się to dla Lecha Poznań, który wygrał w Kielcach z Koroną 1-0. Jedynego gola w 86. minucie strzelił Christopher Welde. Posłuchajmy pomeczowych wypowiedzi. Rozpoczyna szkoleniowiec Kolejorza John van den Brom.
To na pewno był specjalny i taki niemożliwy wieczór, który przez lata będzie wspominany i odtwarzany w różnych telewizjach. Duży szacunek dla zawodników obu zespołów za to, jak zagrali, bo warunki były trudne. Bardzo cieszy się trener ze zwycięstwa, szczególnie w związku z tym, że drużyna Lecha Poznań przegrała z Widzewem Łódź w poprzednim tygodniu. Także trener jest bardzo szczęśliwy, że w takich warunkach udało się jego drużynie zwyciężyć.
We did our job and everybody is really happy in the dressing room.
Gościem drugiej części konferencji jest trener Kamil Kuzera. Trenerze, poproszę o podsumowanie dzisiejszego spotkania.
Dobry wieczór. Jakby pierwsza rzecz najważniejsza, to dziękuję bardzo naszym kibicom za to, że rzeczywiście po raz kolejny pokazali, że w nas wierzą, że nas wspierają i naprawdę wszyscy daliśmy radę. Druga, podziękowania dla wszystkich, którzy się przyczynili do tego, żeby ten mecz dzisiaj w ogóle się odbył. To jest pracowników klubu, bo naprawdę każdy zakasał rękawy i zrobił wszystko do tego, żeby ten mecz się odbył. Co do samego meczu, może nie piłkarsko, warunki były jakie były i umówiliśmy się z zespołem, wiedzieliśmy o tym i powiedzieliśmy to sobie otwarcie, że cokolwiek dzisiaj tu się nie wydarzy, to musimy z tego boiska zejść z podniesioną głową i tak też schodzimy. Pomimo tego, że przegraliśmy, wiedzieliśmy o tym, że co się dzisiaj nie wydarzy na tym boisku, to musimy dać z siebie wszystko i dzisiaj daliśmy z siebie wszystko. Niestety przegraliśmy, zdarza się, piłka nożna. To tyle, dziękuję.
Lech Poznań wygrał w Kielcach z Koroną 1-0. W końcówce meczu bramkę strzelił Christopher Welde, Radosław Murawski, pomocnik kolejorza, ale chyba musimy zacząć rozmowę od anormalnych warunków, w jakich to spotkanie zostało rozegrane. W takiej śnieżycy to ciężko było grać.
Ciężko było cokolwiek zrobić, jakby to nie było w ogóle, nie miało nic żadnego związku z piłką nożną, raczej z walką, z kopaniem do przodu. Były momenty, kiedy piłki nie było widać, jak była w górze. Także ciężko cokolwiek wyrazić swoje gdzieś tam odczucia. My już graliśmy jeden sparing z Hansą Rostock kiedyś i boisko było podobne i śmialiśmy się, że jakby boisko było takie same dzisiaj, to nie ma szans, że zagramy, a jednak było takie same i zagraliśmy, więc no kuriozum straszne, no ale dla nas się okazało ok, fajne, że 3 punkty zdobyliśmy, bo to dla nas było bardzo ważne. Wiem, że Korona również gdzieś tam cała populacja Korony robiła wszystko, żeby ten mecz zagrać. Oczywiście to chwała im za to, że to boisko przed meczem wyglądało naprawdę dobrze, bez śniegu. Bo tak to było to i grząsko było bardzo, więc było dużo ryzyka, żeby grać, ale okej, no pracowali ciężko na to, żebyśmy zagraliśmy i no cieszę się, że wygraliśmy, bo też byliśmy przyzwyczajeni do takich warunków, graliśmy niejednokrotnie na takiej murawie i wygrywaliśmy mecze, więc to nam gdzieś tam nie pokrzyżyło naszych planów.
Akcja bramkowa ładna, bo trzeba przyznać, że piłka akurat do Christophera Welde doszła, nie zatrzymała się w śniegu, no i Welde zrobił to, co potrafi zrobić, uderzyć ładnie, precyzyjnie i zdobyć gola.
Zgadza się, to akurat mu trzeba oddać, że to wykorzystał w bardzo różnym stylu, piłkę dobrą dostał od Artura Subiecha, więc to też chwała mu za to i cieszy mnie to, że potrafiliśmy wykorzystać tą jedną, bo tych sytuacji trochę tam było, trochę mieliśmy na początku, też miał Ali Golizadeh jakąś sytuację, Balu też miał z prawej nogi strzał i szkoda, że nie wpadał na początku, ale tak jak mówię, no cieszę się, że mogliśmy to wygrać, bo tak samo jak już doszło do tego meczu, cieszę się, bo kibice też przyjechali liczną grupą i szkoda by było, żeby przyjechali nadaremno, a przyjechali, wspierali nas przez całe 90 minut. Dla nich to na pewno to też nie było proste, bo cała podróż, ja wiem też jak to wygląda i chwała im za to, podziękowania i tak samo te 3 punkty są dla nich.
Podziękowania dla kibiców. Naszym sprawozdawcą, jak Państwo słyszeli, z Kielce był zaśnieżony Grzegorz Hałasik, ale dotarł, jak Państwo słyszą już teraz, do naszego studia, by poprowadzić także audycję. Choć łatwo nie było, no ale kto obiecywał, że będzie łatwo. Skończyło się 3 punktami dla kolejorza i to jest najważniejsze. Nie miała tyle szczęścia drużyna poznańskiej Warty, która już w piątek wieczorem rozpoczęła tę 17. kolejkę spotkań na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim, mierząc się z Jagiellonią Białystok. Relacja Dawida Cytrowskiego.
To było bardzo dobre spotkanie na inauguracji 17. kolejki piłkarskiej PKBP Ekstraklasy. Ostatecznie Jagiellonia wygrała z Wartą w Grodzisku Wielkopolskim 2-1, a kiedy w 44. sekundzie goście objęli prowadzenie po błędzie Adriana Lisa, to trener Adrian Siemieniec pewnie pomyślał sobie, no lepiej tego nie można było rozpocząć.
No zgadza się oczywiście. Okoliczności niecodzienne, bo takich bramek na co dzień się nie ogląda. Na pewno no, nie można było sobie wyobrazić, żeby ten mecz lepiej nam się ułożył, ale obiektywnie uważam, że Warta też na tą przynajmniej jedną bramkę zasłużyła, bo stwarzała sobie sytuację poprzez wejścia w pole karne, poprzez stałe fragmenty i były momenty, że zepchnęli nas pod nasze pole karne.
Mam wrażenie, że trener Szulczek robił wszystko, żeby trochę pana oszukać, bo Warta zagrała nie jak Warta i Jagiellonia zagrała nie jak Jagiellonia.
Nie wiem, nie powiedziałbym, że nie spodziewałem się, że Warta będzie grała agresywnie i będzie grała odważnie, grała u siebie, chciała wygrać mecz, też wie, jaki styl preferujemy i na pewno ten sposób gry utrudnia nam realizację naszego pomysłu, ale my też pracujemy nad tym, żeby na takie sytuacje być przygotowanym i staramy się rozwijać drużynę wielowymiarowo i żeby na takie scenariusze spotkań być gotowym i sobie z nimi radzić.
Trener Warty Dawid Szulczek, mam wrażenie, panie trenerze, że ta szybko stracona bramka raczej nie wpłynęła negatywnie na wasze nastawienie do tego spotkania, bo chyba taki był plan, żeby zagrać bardzo ofensywnie, żeby odcinać z jednej strony Digueza przy próbie wyprowadzania piłki, ale też bardzo wysoko presować Jagiellonię, prawda?
Staraliśmy się od razu podnosić piłkarzy po tej straconej bramce. Wiedzieliśmy, że jest jeszcze 90 minut grania, bo też doliczony czas wchodzi i wydaje mi się, że dobrze to wyglądało. Oczywiście, że szkoda, że ten mecz się tak rozpoczął. Gdybyśmy strzeli gola na 1-0, to pałeczka byłaby po naszej stronie.
Inna sprawa, że kiedy Maciej Żurawski wyrównał jeszcze przed przerwą, to Warta naprawdę wtedy wyglądała dobrze. Początek drugiej połowy także ze wskazaniem na zielonych. Ta bramka, no nie chcę powiedzieć z niczego, ale w takim momencie, w którym akurat wiele wskazywało na to, że to pańska drużyna będzie bliżej zdobycia gola.
No zdecydowanie wielka szkoda, tym bardziej, że planowaliśmy już zmianę za tych zawodników, którzy wracali po urazach. Wiemy, że intensywność tego meczu była duża. No szkoda, więc zabrakło tak naprawdę 30 sekund, żeby zrobić zmiany jeszcze w tym czasie, kiedy jest 1-1.
Bramka Jose Naranjo to jedno, ale mam wrażenie, że taki ostateczny wpływ na kształt tego spotkania do końca to jednak chyba miała czerwona kartka dla Filipa Borowskiego, bo od tego momentu już Warta przestała grać tak dobrze w tym spotkaniu.
Zdecydowanie. Bardzo trudno gra się z Jagiellonią, kiedy składy są wyrównane 11 na 11. Jagiellonia też bardzo często podaje do swojego bramkarza i on robi taką przewagę, bo ktoś go musi zaatakować. Wtedy jeden zawodnik z pola jest wolny. Więc w momencie, kiedy się gra jednego mniej, jest nas 9, mogliśmy jeszcze trochę więcej od siebie dodać.
Ostatecznie Warta Poznań przegrała z Jagiellonią Białystok 1-2, ale okazja do rehabilitacji już w najbliższy wtorek w Białymstoku, gdzie odbędzie się mecz Fortuna Pucharu Polski.
Oby te wszystkie mecze się odbyły, bo w tej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy jedno spotkanie odwołano już przed rozpoczęciem z powodu śnieżycy. Stali Mielec ŁKS-em Łódź. W Gliwicach rozpoczęło się spotkanie Piasta z Puszczą Niepołomice, ale po 15 minutach je przerwano z powodu obfitych opadów śniegu i w przyszłym roku zostanie ten mecz dokończony, bo takie spotkanie trzeba dograć do końca, skoro już się rozpoczęło. A w spotkaniach zakończonych Krakowia zremisowała z Ruchem Chorzów 4-4, Górnik Zabrze wygrał z Pogonią, Szczecin 1-0, Widzew Łódź przegrał z Radomiakiem 0-3, a Zagłębie Lubin przegrało z Legią Warszawa także 0-3. Trwa spotkanie Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa. Raków we Wrocławiu prowadzi 1-0.
Słyszeli państwo o tym, że taki najbliższy tydzień to będzie tydzień pucharowo-ligowy, oczywiście o ile pogoda na to wszystko pozwoli. Jak słyszeliśmy w relacji Dawida Cytrowskiego, już we wtorek o godzinie 21:00 mecz o awans do 1/4 finału Pucharu Polski zagra w Białymstoku drużyna poznańskiej Warty. Lech Poznań z kolei w czwartek będzie grał na stadionie w Gdyni z Arką, pierwszoligową Arką. Też oczywiście mecz Pucharu Polski. Jeśli chodzi o mecz Warciarzy, to we wtorek od 21:00 jesteśmy dla państwa na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia 102.7, a w czwartek od 21:00 także będziemy na antenie Radia Poznań relacjonować mecz Arka Gdynia kontra Lech Poznań. No a później w najbliższy weekend zajmiemy się już powrotem do piłkarskiej ekstraklasy. Śnieżyc oby nie było. No i tym razem, jeśli chodzi o drużynę poznańskiej Warty, to zespół Warciarzy zagra spotkanie w Szczecinie z Pogonią. To będzie już w piątek, 8 grudnia o godzinie 20:30 i o tej porze w MC Radio w piątek 20:30 MC Radio, transmisja ze Szczecina, mecze Pogoń kontra Warta Poznań, a od godziny, uwaga, w niedzielę 12:30 za tydzień, 10 grudnia ze stadionu przy Bułgarskiej będziemy dla państwa transmitować już na antenie Polskiego Radia Poznań spotkanie pomiędzy Kolejorzem a Piastem Gliwice. To będzie pożegnanie z futbolem, jeśli chodzi o Enea Stadion przy Bułgarskiej.
Natomiast nie tylko piłkarskie emocje, jeśli chodzi o futbol, towarzyszyły nam w ten weekend, bo też swój wielki jubileusz obchodził Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. To wszystko działo się w sali ziemi na poznańskich targach w piątkowy wieczór.
Piątkowy wieczór w sali ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jubileuszowa gala 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Prezes pan Paweł Wojtala. Panie prezesie, mnóstwo osób tworzących historię wielkopolskiej piłki nożnej. 110 lat, 1913 roku to wszystko się zaczęło. No i tak mknie. Jest taki moment w historii wielkopolskiej piłki, który panu jakoś szczególnie imponuje, utkwił w pamięci?
Musimy pamiętać, że Wielkopolska to duże województwo, zależy na co spojrzymy. Zazwyczaj nasuwają nam się sukcesy te ekstraklasowe czy pierwszoligowe.
Pucharowe wcześniej, Mistrzostwa Polski, ale te zdobyte Puchary Polski, ale myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę na mecze reprezentacji, które były rozgrywane w Poznaniu. Czyli w tych wydarzeń w całej historii, od początku historii istnienia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej było sporo.
Jeżeli chodzi o tę wielopokoleniowość, tak to należy określić, bo właściwie ten futbol taki oficjalny zaczyna się już od kategorii skrzatów, czyli U6, U7, no i później tąknie aż po ten profesjonalny futbol, a nawet po tych działaczy, którzy są już seniorami, bo podobno z piłki nożnej się nigdy nie wyrasta z tej pasji.
Zdecydowanie nie i myślę, że dzisiaj też na naszej gali będzie to widoczne od zawodników, zawodniczek tych najmłodszych, niekoniecznie dzisiaj obecnie reprezentowanych przez swoich trenerów, a po naszych seniorów, po zawodników, którzy mają ponad 60 lat, nadal grają gdzieś w ligach w naszym województwie. Oni też zostali zaproszeni. Tak, piłka to chyba miłość na całe życie i jak się raz tego bakcyla połknie, to on zostaje do końca życia. Dzisiaj też widzimy, będziemy mieli naszych seniorów, więc wiele osób związanych tak naprawdę przez całe swoje życie z piłką nożną.
Były wzruszające chwile także podczas emisji takiego premierowego filmu Całe moje życie i dotyczyło piłki nożnej. No łezka się wokół wielu osobom zakręciła, także już podczas kręcenia tego filmu.
Na pewno są tam emocje, bo to film pasja futbolu, czyli ludzie opowiadający tam o tym, mówią o swoich tak naprawdę odczuciach, o tym, jak przebiegała ich kariera, jakie były ważne momenty. Tam mamy cały przekrój zawodników i zawodniczek, od najmłodszych do najstarszych, więc opowieść o swoim życiu, które zawsze ktoś ma swoje emocje, łączy, więc na pewno było sporo i to film na pewno wzruszający.
Na pewno nasłuchał się pan wielu miłych słów padających nie tylko ze sceny, ale także podczas kolorowych rozmów, no bo jak mówiliśmy, to galowe, ale także spotkanie koleżeńskie, tak to należy określić, to także odbieranie pewnych prezentów. A jakiego prezentu tak na kolejne lata, już po jubileuszu 110-lecia, życzyłby sobie dla wielkopolskiej piłki prezes Paweł Wojtala?
Rozwoju, generalnie rozwoju na każdej płaszczyźnie. Myślę, że tak samo zaczynając od dołu, żebyśmy mieli jak najlepszych trenerów, jak najlepszych zawodników, żeby jak największa rzesza trenowała też, bo pamiętajmy mimo wszystko to, że piłka jest najpopularniejszą dyscypliną, powiem tu nieskromnie, w Polsce. Najliczniej jak gdyby trenujący dzieci mamy i ludzi, ale to jest ciągle mało. Myślę, że nasze społeczeństwo potrzebuje jeszcze większej ilości sportu, a przez piłkę z mojej perspektywy byłoby to najlepsze. A wracając do piłki profesjonalnej, to oczywiście życzymy sobie Mistrzostw Polski, jak najlepszych wyników w Pucharze Polski, europejskich pucharów. Chciałbym rzeczywiście znowu reprezentacja Polski zagrała w Poznaniu, trenerzy żeby jak najlepsi, więc rozwijajmy się każdy małymi krokami, ale idźmy do przodu, róbmy te kroki i my, myślę, dla dobra całej Wielkopolski, nie tylko wielkopolskiej piłki.
Gorąca informacja z koszykarskiego parkietu. Mecz Ekstraklasy koszykarzy w arenie Ostrów. Argia TBM Stal gra ze Śląskiem Wrocław i po dwóch kwartach prowadzenie drużyny trenera Andrzeja Urbana bardzo wyraźne. 56-26 prowadzą Ostrowianie. A my w audycji w sportowym rytmie po raz kolejny zmieniamy dyscyplinę i zaczynamy blok siatkarski. Jeśli chodzi o Ekstraklasę Panio Tauron Ligę, to na godzinę 19, czyli za 33 minuty zaplanowane spotkanie w arenie Kalisz. Energa MKS zmierzy się z mistrzyniami Polski z Łódzkiego klubu sportowego. Jeden mecz w tej kolejce, dziewiątej kolejce zakończony. Chemik Police bez problemu u siebie wygrał z Łódzkimi Budowlanymi 3-0.
W pierwszej lidze siatkarek dwa wielkopolskie zespoły we własnej hali grały oba. Lepiej spisał się KS Piła, który wygrał z Sanpajdą Jarosław 3-2 w setach 23-25, 18-25, czyli drużyna gości prowadziła już 2-0, ale później Pilanki wygrywały do 17-16 i w tiebreaku 15-15. KS Piła, Sanpajda Jarosław 3-2. A jak sobie poradził Enea Energetyk Poznań? Jego rywalem był MKS Imielin.
Kolejne spotkanie pierwszej ligi żeńskiej siatkówki w hali DAWF przy drodze do miejskiej porażka. Tym razem Enei Energetyka z MKS-em Imielin 1-3, setak 25-20, a później przegrywane partie do 25-21 i do 22. Zaczęło się dobrze, skończyło się nie najlepiej. Kapitanka drużyna Anna Regulska.
No cóż, no mamy porażkę, ale wydaje mi się, że dzisiaj zasłużoną, dlatego że w końcówkach setów no, nie pokazałyśmy się najlepiej. Zamiast gdzieś utrzymywać ten poziom od początku seta, tak jak szedł, no to w końcówkach traciłyśmy tą i przewagę i w ogóle dobrą grę.
Ale zaczęło się bardzo dobrze, no bo 5-punktowe zwycięstwo w partii pierwszej i ten drugi set był do wygrania. Wydaje mi się, że to sprawiło, że taki kluczowy moment, porażka tej drugiej partii.
No tak, dokładnie. No i każdy najmniejszy błąd już był po prostu... No, ciężko mi cokolwiek teraz powiedzieć, ale no te końcówki, dzisiaj jestem właśnie przez te końcówki zła, że że nie utrzymałyśmy ich, bo wydaje mi się, że gdybyśmy to utrzymały, to sety by były po naszej stronie.
Trudno zebrać myśli rzeczywiście, rozgoryczenie pewne jest, a tu trzeba szybko się zebrać, bo w środę gracie derbowe spotkanie, taki hit pierwszoligowy, Piła kontra Poznań na wyjeździe w hali przy Żeromskiego. No to chyba trzeba z lepszymi nadziejami tam pojechać. Co chcecie tam zrobić?
No tak, no jedziemy tam, ja powiem tak, nie chcemy patrzeć, jaki będzie wynik, tylko żeby po prostu nasza gra wróciła, żebyśmy pokazały się z dobrej strony i zaczęły grać dobrą siatkówkę.
Trener Marcin Patyk, panie trenerze, spotkanie przegrane 1-3, mimo wygranej pierwszej partii. Co się posypało, że nie ma nawet punkciku zdobytego, bo coś się posypało chyba?
Robimy cały czas błędy takie w takich momentach, gdzie gdzieś tam nie powinniśmy takich błędów popełniać. Mamy piłki u siebie, których nie wykorzystamy. Raz, drugi, trzeci. Mamy piłkę na rękach, mamy dogodną sytuację do tego, żeby zdobyć punkt i tego punktu nie możemy zdobyć. Troszkę akurat zostaliśmy później już tacy zamknięci na tym lewym skrzydle, bo chyba tego było najwięcej. Tam ustawiali już szczelny blok na nas. Myślę, że czasami taki w decydującym momencie, może nie w decydującym, ale w ważnym momencie też serwis, na przykład jak tutaj końcówka czwartego seta. Mamy moment taki, gdzie doganiamy rywala, jest jedna zawodniczka na zagrywce, wykonuje dwie zagrywki czy trzy, kolejną psuje, gdzie moglibyśmy jeszcze podciągnąć ten wynik. Robimy rotację jedną, drugą. Idziemy na serwis, znowu robimy 2-3 punkciki i oddajemy rywalom piłkę po własnym błędzie z zagrywki. Można było gdzieś tam jeszcze to szarpnąć i odrobić, bo mieliśmy piłkę w rękach, a to nam uciekło. Także tutaj myślę, że tutaj ten element, o którym wspominam, tej regularności, powtarzalności, bo my potrafimy wykonywać bardzo ładne akcje i bardzo fajnie pograć, a gdzieś tam wkrada nam się jeden błąd, drugi błąd. Chcemy nad tym pracować, żeby jeszcze to zamienić na punkty. Myślę, że to takie kluczowe rzeczy tak na gorąco po meczu.
Porażka Enea Energetyka Poznań w pierwszej lidze siatkarek z MKS-em Mielin 1-3. Ponadto Sokół Mogilno wygrał z SMS-em Szczyrk 3-0. Karpaty Krosno przegrały z Nike Węgrów 1-3. Płomień Sosnowiec pokonał Legionowie 3-0. A Solna Wieliczka przegrała z Basem Białystok 0-3.
Druga liga żeńskiej siatkówki w grupie pierwszej. Energa MKS Kalisz, rezerwy tego klubu, pokonały Ostrów Łaskowie Łaskę 3-2. UKSZ SMS Poznań przegrał z rezerwami Łódzkiego Klubu Sportowego 0-3. Politechnika Gdańsk Stężyc przegrała z Libero Aleksandrów Łódzki 1-3. OPP Kołobrzeg pokonał rezerwy Enei Energetyka Poznań 3-2. A SMS Police zwyciężył Szamotulanina Szamotuły 3-1.
W innej grupie Barycz Janków Przygocki pokonała na wyjeździe Sari Żory 3-2 w setach 25-22, 19-25, 25-19, 22-25 i w tiebreaku Barycz wygrała 15-13. Ponadto Polonia Łaziska Górne przegrała z Silezją Częstochowa 0-3, Silezja Wolej Mysłowice przegrała z AZS-em Nysa 0-3, Chełmiec Wałbrzych przegrał z AZS-em AWF-em Wrocław 2-3 i w ostatnim meczu też zwycięstwo gości. Rezerwy Wolej Wrocław przegrały z Częstochowianką 2-3.
O 9. kolejce drugiej ligi męskiej siatkówki to składamy wizytę w Wilczynie, bo bardzo dobrze radzi sobie w pierwszej grupie drugiej ligi siatkarzy grająca pod pełną nazwą BNK Budownictwo Lux Wilki Wilczyn. Ta ekipa po zeszłotygodniowej 9. kolejce rundy zasadniczej plasowała się na drugim miejscu w tabeli, mając w zasięgu 2 punktów lidera tejże tabeli. Skąd taka dobra seria? Gdzie szukać źródeł dobrej postawy w tym sezonie? Jak działa ta drużyna? Tego dociekał nasz reporter Rafał Regulski w rozmowie z Wilkami Wilczyn.
Dobra atmosfera widzę, panuje, to widać gołym okiem po prostu w drużynie.
Atmosfera jest naprawdę dobra, no ale ciężko, żeby było inaczej. Jak się wygrywa, no to ta atmosfera zawsze sprzyja.
Bartłomiej Doros, środkowy Wilków Wilczyn.
My mamy to szczęście, że na razie tylko raz przegraliśmy na wyjeździe w Toruniu, ale też po całkiem niezłym meczu, także nie zwiesiliśmy głów i jesteśmy szczęśliwi, że wróciliśmy na zwycięską ścieżkę.
Jakie aspiracje na ten sezon w ogóle, na ten sezon 23-24?
No na pewno będziemy chcieli grać jak najdłużej. Jeżeli to będzie do maja, no to byłoby super. No, ale aspiracje, o których mówimy sobie w drużynie, no to żeby wyjść z grupy, czyli być w tej dwójce po fazie play-off grupowej. No i dalej, co będzie, to będzie.
O sprawy organizacyjne pytam też wiceprezesa klubu z Wilczyna, Damiana Nowaka, który jest zarazem grającym siatkarzem na pozycji przyjmującego.
W czym upatruje pan tego dobrego startu właśnie Wilków Wilczyn w tym sezonie?
W czym widzę, tak? Ten dobry start. Przede wszystkim myślę, że mentalne podejście wszystkich chłopaków do treningu, do gry. Duże zmiany się pojawiły w naszym klubie, bo przyszło dużo nowych twarzy. No i przede wszystkim fajne trenowanie. Heroiczną pracę robi nasz trener. Moim zdaniem najlepszy możliwy transfer na stanowisku trenerskim. mamy dobry sztab ludzi, którzy gdzieś tutaj pracują, mamy zaangażowane osoby do tego wszystkiego, dlatego to wszystko w ten sposób właśnie pracuje. Na dobre tory to wszystko wróciło i po przejęciu gdzieś zarządu 2 lata temu trzeba było takie 2 lata czekać i właśnie w tym roku mamy efekty tej pracy.
Widzę też, że chyba sytuacja finansowa klubu jest niezła, bo tych sponsorów macie dość duże grono, oczywiście z tym głównym tytularnym. Też nie narzekacie, rozumiem?
Tak, jak najbardziej. No tutaj muszę szczerze podziękować przede wszystkim naszej gminie Wilczyn, głównemu sponsorowi, którzy postawili na nas już wielokrotnie, tak przez wiele lat od początku nas sponsorują, bo po prostu inwestują w ten sport w naszej gminie. Do tego tutaj jak najbardziej wszystkich sponsorów, szczególnie też tutaj budownictwo BNK, naszego tytularnego sponsora, który no, w tym sezonie podjął się, współpracowaliśmy długi czas, ale w tym sezonie tak poczuł klimat tego sportu i na szersze wody, można powiedzieć, współpracy przystąpiliśmy i jak najbardziej wszystkie firmy, ja bym mógł tu wymieniać po kolei, bo też jest to firma Ogrobet i wszystkie te małe firmy, które dążą do tego sukcesu i celu naszego, nas wspierają i pomagają.
Byśmy chcieli wejść do czwórki, a co się wydarzy dalej, zobaczymy. Na razie skupiamy się mecz po meczu, kolejny mecz nas interesuje.
Michał Muszyński, trener Wilków Wilczyn.
Tak, ja pojawiłem się w tym klubie w tym roku, jestem bardzo zadowolony, mamy komfort pracy, mam tych zawodników, których ja chciałem, ja budowałem ten skład. Jestem bardzo zadowolony z tego, jak chłopacy pracują. Niczego nam nie brakuje, mamy zapewnienie, że od nowego roku nadal tak będzie. Mamy wszystko, żeby pracować, a to jest najważniejsze.
Miał pan wpływ już na kształt personalny tej drużyny na ten sezon?
Tak, to ja zbudowałem ten zespół.
Bodaj 4-5 nowych chłopaków jest.
Tak, tak. Potrzebowaliśmy lekkiego przewietrzenia szatni w zespole. Zadecydowałem, że zrobimy transfery. Jak na razie liga pokazuje, że to były dobre ruchy kadrowe. My jesteśmy z małej miejscowości. Naszą miejscowość cieszy to, że taka mała miejscowość potrafi wygrywać z dużymi miastami. I to jest zaszczyt dla mieszkańców i dla nas, że możemy reprezentować tak małą mieścinę i wygrywać. Myślę, że to jest tutaj najważniejsze. Nikt nie stoi nad nami i nie trzyma bacika, że mamy zająć pierwsze miejsce czy drugie.
Klub z małej mieściny, jak pan mówi, ale waszych kibiców słychać i widać.
Tak, kibice jeżdżą za nami wszędzie. Była duża grupa w Toruniu, chyba 60 kibiców, była duża grupa w Słupcy, też chyba około 100 osób. Także kibice jeżdżą, u nas na sali jest głośno. Kto nie był, zapraszam, niech przeżyje to na własnej skórze.
I wczoraj też było głośno, bo Wilki wygrały u siebie z Mosirem Sieradz 3-0 w setach do 22, do 25 i do 16. Brawo. Jak spisały się inne wielkopolskie zespoły? Chris Home Września przegrał na wyjeździe ze Stoczniowcem Gdańsk 2-3, a Konspol Słupca przegrał u siebie z Lotnikiem Łęczyca 1-3. Mecz Energetyka Poznań z Aniołami Toruń przełożono na wtorek 12 grudnia. Ponadto Orzeł Międzyrzecz przegrał z Teamem Żychlin 1-3, a Stilon Gorzów wygrał z rezerwami Trefla Gdańsk 3-2.
I w naszej wędrówce ligowej mkniemy już do piłki ręcznej. Orlen Superliga piłkarzy ręcznych. Jak zagrały wielkopolskie ekipy? Energa MKS Kalisz wczoraj na własnym parkiecie remis po 60 minutach 25-25 z Gwardią Opole, ale rzuty karne lepiej wykonywali Kaliszanie. Zwyciężyli w nich 4-3 i zainkasowali 2 punkty. Niestety w dzisiejszym spotkaniu wyjazdowym w Zabrzu porażka Arget Rebut KPR Ostrowi 26-30. W innych superligowych meczach Szczypiornistów Chrobry Głogów przegrał z Industrią Kielce 28-38. Gdańskie Wybrzeże uległo ekipie MMTS Kwidzyn 22-26. Orlen Wisła Płock pokonała Piotr Kowianina 32-23. A w kolejnym dzisiejszym meczu Azoty Unia Tarnów przegrała z Azotami Puławy 21-37.
W Lidze Centralnej piłkarzy ręcznych mamy do czynienia z niespodzianką, bowiem Nielba Wągrowiec wygrała we własnej sali z faworytem, z AZS-em AWF-em Biała Podlaska 25-23, choć do przerwy to goście z Białej Podlaskiej prowadzili 15-13. Ponadto Anilana Łódź przegrała ze Stalą Gorzów 24-27, Olimpia Piekary Śląskie przegrała ze Śląskiem Wrocław 24-29, KPR Żukowo przegrał z Padą Zamość 38-40, siódemka Miedź Legnica wygrała z Pogonią Szczecin 35-29, Stal Mielec przegrała z SMS-em Kielce 27-35, a pierwszy zespół SMS-u Kielce wygrał z MKS-em Wieluń 37-29.
Pierwsza Liga Piłkarzy Ręcznych w grupie A, jedynak z Wielkopolski to SKF KPR Sparta Oborniki. Ta drużyna przegrała w ten weekend z Gwardią Koszalin u siebie 19-32, przegrywając też do przerwy 11-18. W innych meczach tej grupy, a grupą Trzew pokonała Bramczyk AZS Bydgoszcz 34-30, jedynka Morąg przegrała z Warmią Olsztyn 25-35, Tytani Wejherowo wygrali z Bodegą Grudziądz 35 do 33. Jeziorak Iława zwyciężył KPR Gryfino 36 do 27, a SMS ZPRP Kwidzyn zagrał z Usarem Kwidzyn i ta pierwsza drużyna wygrała 31 do 28.
W grupie B pierwszej ligi szczypiornistów szaleje poznański Grunwald, który w 10. kolejce wygrał 10. spotkanie. Tym razem Wojskowi pokonali na wyjeździe Żagię w Dzierżoniu w 27 do 18, prowadząc już do przerwy 16 do 9. Całkiem niezły sezon notuje Wolsztyniak, który nie ukrywał, że ciężko będzie w tym sezonie rywalizować, ale po 9 meczach Wolsztyniak mógł się legitymować niezłym bilansem. 4 zwycięstwa i 5 porażek, mówi grający trener wolsztyńskiego zespołu Marek Pietruszka.
Bardzo mnie cieszy to, co do tej pory osiągnęliśmy, bo te zmiany, które zaszły w zespole przed sezonem na minus, bo odeszło kilku chłopaków wiodących, grających mocne role w poprzednich sezonach. Doszło do zespołu kilku kolejnych juniorów. No i w obliczu jakby takich zmian zdawaliśmy sobie sprawę, że sezon nie będzie łatwy, a to, co się do tej pory udało ugrać, no to jest na pewno miłą niespodzianką i oby tak do końca sezonu szło tak pół na pół.
Wolsztyn ma spore handbalowe tradycje. Wyczerpiecie ze swoich zasobów, mówiąc też o juniorach?
No, gramy swoimi wychowankami, aczkolwiek te problemy, które te kilka lat temu nas dotknęły, które spowodowały, że zespół jakby seniorów się rozpadł, no, spowodowały taką sporą lukę, gdzie trzeba było w zasadzie od zera odbudowywać to, co teraz mamy. Jeżeli chodzi o szkolenie, no to w tej chwili mamy nabory, mamy grupy młodzieżowe, ale niestety nabory nie idą w tej chwili zbyt dobrze, nie tak jakbyśmy chcieli. Ciężko jest zachęcić dzieciaki i młodzież do przyjścia na trening. Przegrywamy przede wszystkim z piłką nożną, ale też coraz mniej dzieciaków jakby się garnie do samego uprawiania sportu. No i te nabory na pewno nie idą tak, jakbyśmy chcieli, a my jesteśmy zespołem, który zawsze bazuje na wychowankach, więc musimy tutaj naprawdę chuchać, dmuchać, żeby od dołu szło te szkolenie jak najlepiej.
Chuchamy, dmuchamy, żeby w pierwszej lidze dobrze radziła sobie pierwsza drużyna Wolsztyniaka. Teraz taki środek tabeli w miarę bezpieczny. A co jest celem tej drużyny?
Celu jakby przed sezonem nie określiliśmy sobie jakiegoś konkretnego, jakieś tam konkretne miejsce. No będziemy się przede wszystkim cieszyć z utrzymania, bo tak jak mówiłem wcześniej, te zmiany, które zaszły, to były na pewno niepokojące i stawiające nas na pewno w roli takiego zespołu, który będzie raczej walczył o utrzymanie. No przede wszystkim priorytetem jest utrzymanie, a wszystko, co będzie ponad to, to na pewno będzie dużym sukcesem. No tak jak powiedziałem, na tą chwilę to, co się udało ugrać, jest bardzo zadowalające.
Marek Pietruszka cały czas zgłoszony do protokołu jako zawodnik, formalnie grający trener.
Przeważnie gramy dużo, znaczną część czasu. Dzisiaj nie mogłem sobie na to pozwolić, ponieważ w piątek na treningu doznałem kontuzji kostki i mięśnia strzałkowego, więc niestety kontuzja wyeliminowała. Mam nadzieję, że do przyszłego tygodnia, kiedy będziemy grali z Zieloną Górą o bardzo ważne 3 punkty, już noga będzie w pełni sprawna i będę mógł wystąpić i chłopakom pomóc też nie tylko z boku, ale też z boiska. Podczas studiów 2 sezony spędziłem w AZS-ie Zielona Góra, który wspominam bardzo dobrze, bardzo pozytywnie, więc zawsze chętnie tam wracam, bardzo, bardzo dobrze jestem zawsze tam przyjmowany, więc na pewno będzie to miłe wydarzenie, tym bardziej jeżeli by się udało zdobyć komplet punktów.
Udało się zdobyć tylko 1 punkt, ale walczył Wolsztyniak, który zremisował w Zielonej Górze z AZS-em Uniwersytetu Zielonogórskiego 30 do 30, ale w rzutach karnych lepszy zespół z Zielonej Góry 3 do 2, a trzeba przyznać, że do przerwy zielonogórzanie prowadzili 15 do 10. W pozostałych spotkaniach lider Swarzędz przegrał na wyjeździe z Olimpem Grodków 35 do 42, Real Astroma Leszno przegrał na wyjeździe z ŚKPR-em Świdnica 28 do 31, Buroborniki Śląskie pokonał Trójkę Nowa Sól 29 do 28. Orlik Brzeg przegrał z Zewem Świebodzin 25 do 29.
A my w ligowym przeglądzie w audycji w sportowym rytmie mkniemy już na koszykarskie parkiety. Zanim jednak o 8 kolejce Ekstraklasy Pań zajrzyjmy do obozu koszykarek Enei AZS-u Politechniki Poznańskiej, które mają nowego sponsora i spore nadzieje na kolejne zwycięstwa. Że tak się stało, przekonają się Państwo za chwilę. Najpierw materiał Dawida Cytrowskiego.
Firma Moja Diagnoza dołącza do tej piramidy sponsorskiej sekcji koszykówki Enei AZS-u Politechniki Poznań, prezes pani Agnieszka Kernej. Dotychczas firmy z branży medycznej raczej niespecjalnie chętnie wchodziły w takie mariaże sponsorskie z klubami sportowymi. to nie była reguła. Dlaczego dotychczas wasza branża raczej tak z taką nieufnością sponsorsko wchodziła i dlaczego teraz zdecydowaliście się to zmienić?
Od dawna współpracujemy z wieloma klubami w Poznaniu i to są też bardzo prestiżowe, najróżniejsze drużyny, ale chcieliśmy bardzo mieć drużynę, z którą będziemy współpracowali na wyłączność. W momencie, kiedy AZS się z nami skontaktował gdzieś tam po pierwszych badaniach, bo dla nich też wykonywaliśmy już różne badania, padł pomysł, powstał pomysł współpracy, nawiązania jej i możliwości dołączenia do patronów tej drużyny. Pomyśleliśmy sobie, że dla nas jest to super wyzwanie. Z jednej strony będziemy mogli szczycić się tym, że jesteśmy patronem medycznym, a z drugiej strony będziemy mogli też diagnozować bardzo szybko, badać ich, podpowiadać też i stawiać właśnie najróżniejsze informacje związane z tym, co dalej robić z danym zawodnikiem, tak? Czy jest w stanie powrócić na mecz, czy też nie. Więc dla nas było to... Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego wcześniej gdzieś tam diagnostyka obrazowa innych firm nie poszukiwała, czy nie współpracowała. Mówię, my współpracujemy, tylko zależało nam na wyłączność.
Szef sekcji koszykówki NEI AZS-u Paweł Leszek-Klepka.
To jest bardzo ważna dzisiaj decyzja o tej pomocy, gdyż przed chwileczką rozmawiałem z Mati Pok, jeszcze inną zawodniczką naszą ze Estonii, która właśnie powiedziała, wspaniale, wtedy każdy nasz problem zdrowotny będzie szybko diagnozowany, a tutaj każda chwila, każda godzina właściwie nieraz ma wpływ na szybkie wyleczenie. Wiadomo, że to jest praca dla tych dziewczyn. Krok po kroku mam nadzieję, że też wszystkie władze tu miejskie, wojewódzkie widzą, że wokół nas się jednak robi grupa bardzo mądrych, fajnych, profesjonalnych firm. Też wejdą z większą jeszcze pomocą dla nas sponsorską i wtedy możemy mówić o tym, co na końcu konferencji powiedziałem, zaczynamy te marzenia, które kiedyś wydawały się nieosiągalne, powolutku może wreszcie będą realne, a przede wszystkim Poznań jako jedno z najważniejszych miast w Polsce zasługuje sobie, żeby mieć kluby nie tylko w piłce nożnej, ale w każdej innej dyscyplinie sportowej na najwyższym poziomie.
Trener Wojciech Szawarski, panie trenerze, ten bilans na pewno nie może pana cieszyć. Jedno zwycięstwo oczywiście pewnie takie bardzo wartościowe nad mistrzem Polski, ale jednak pewnie pan zakładał, że ten początek sezonu, jeśli chodzi o takie czyste liczby zwycięstw, to będzie trochę bardziej okazały.
Miałem taką nadzieję. Oczywiście ten terminarz był naprawdę niekorzystny dla nas i spodziewaliśmy się, że będzie ciężki początek, ale rzeczywiście liczyliśmy na to, że ja osobiście gdzieś tak skrytości liczyłem na to, że ten bilans będzie 3-3 na przykład. Wziąłbym w ciemno, bym był szczęśliwy. Niestety jest inaczej. Z różnych względów. Już w pewnym momencie wydawało nam się, że wyszliśmy gdzieś na prostą. I ten mecz z Lublinem naprawdę zagraliśmy solidnie i tak jakościowo i to mnie najbardziej cieszyło, no, a potem niestety mieliśmy 3 tygodnie przerwy, 2 dziewczyny pojechały na kadrę, Amerykanki musiały lecieć do Stanów, wróciły, doszły choroby, kontuzje i ta przerwa nas rozbiła, zamiast tam gdzieś potrenować i jeszcze gdzieś utwierdzić się w tą formę, jeszcze podszlifować, to nas to rozbiło, musimy znowu zaczynać od nowa tak naprawdę.
To ostatnie spotkanie w Polkowicach także mogło rozbić, bo to była trochę taka surowa lekcja koszykówki udzielona przez drużynę BC Polkowice. Zastanawiam się, jak zespół wyglądał po tym spotkaniu. To było mocne takie przybicie mentalne, czy w miarę jakby wzięły to na klatę dziewczyny i aż tak mocno się nie podłamały tą bardzo wysoką porażką?
To pytanie do dziewczyn. No, ja to widziałem rzeczywiście. No, nie da się po takim meczu przejść obojętnie i takie coś zostaje w głowie. Oczywiście przeanalizowaliśmy to, ale myślę, że o takich meczach trzeba szybko zapomnieć. I skoncentrowaliśmy się na przyszłości. W niedzielę gramy z Bydgoszczą i tak naprawdę koncentrujemy się teraz już na tych najbliższych meczach, czyli Bydgoszcz, Pruszków, Warszawa, Toruń. Takie mamy 4 mecze. Dla nas niezwykle istotne.
No i ta seria zaczęła się znakomicie w dzisiejszym spotkaniu w Bydgoszczy. Neas TES Politechnika Poznań pokonała wyraźnie gospodynię z Grodu nad Brudą 90-55. W innych zakończonych spotkaniach 8 kolejki Ekstraklasy koszykarek Zagłębie Sosnowiece przegrało ze Ślęzą Wrocław 59-91. Polonia Warszawa wygrała z MKS-em Pruszków 73-58, a w innym zakończonym już meczu Arka Gdynia przegrała z BC Polkowice 68-58. do 69.
W pierwszej lidze koszykarek wyjazdowe zwycięstwo Muksu Poznań, który pokonał w Gorzowie Wielkopolskim rezerwy tamtejszego AZS-u 60-47. Ostrowia we własnej sali przegrała z RMKS-em Rybnik 55-65. W innym spotkaniu zakończonym Politechnika Korona Kraków wygrała z Mosirem Bochnia 72-66. Lider Swarzędz w Jeleniej Górze zagra 9 grudnia, a rezerwy AZS-u Poznań z Widzewem Łódź zagrają u siebie 7 grudnia.
Od 17.30 w męskiej ekstraklasie w Orlen Basket Lidze rywalizacja w meczu 11 kolejki Arget BM Ostal Ostrów Wielkopolski kontra Śląsk Wrocław. Minuta i 25 sekund do końca trzeciej kwarty i podopieczni Andrzeja Urbana prowadzą aż 76-47. Mam nadzieję, że zmierzają poważną wygraną. W meczach, które się już zakończyły, Arka Gdynia pokonała Zostal Zielona Góra 86-81. Dziki i Warszawa zwyciężyły Start Lublin 86-71. Warszawska Legia wygrała z GTK Gliwice 83-81. MKS Dąbrowa Górnicza przegrał z Twardymi Piernikami z Torunia 85-92. Trefl Sopot zwyciężył Sokoła Łańcut 94-78, a Czarni Słupsk wyraźnie przegrali z Anwilem Włocławek 58-83. Z kolei w derbach ziemi szczecińskiej Spójnia Stargard uległa Kingowi Szczecin 69-78.
W pierwszej lidze koszykarzy dwa wielkopolskie zespoły rozgrywały swoje mecze. Dzisiaj rozgrywają, można powiedzieć, częściowo, dlatego że Sokół Międzychód podejmuje u siebie Politechnikę Opolską. Do przerwy Sokół przegrywa 37-40. Natomiast zakończyło się już spotkanie Enea Basketu Poznań z warszawską Polonią. Na tym meczu był Dawid Cytrowski.
66-68 drużyna Enei Basketu Poznań przegrała z Polonią Warszawa. Trener poznaniaków Przemysław Szurek.
No, dwie różne połowy, a szczególnie ostatnie 15 minut, kiedy wyszli młodzi ludzie z ławki i pokazali, jak się powinno walczyć do własnej publiczności. Także duży szacunek dla nich, bo przynajmniej byliśmy w stanie stworzyć ciekawe widowisko, a na takie się nie zapowiadało. Także chylę czapki przed zmiennikami, bo naprawdę dzisiaj zrobili wszystko, co mogli.
No właśnie, bo kiedy w trzeciej kwarcie w pewnym momencie było, zdaje się, minus 17 już, to mam wrażenie, że mało kto się spodziewał, że wrócicie do tego meczu i że aż tak duże emocje będą tutaj w końcówce.
Czy Państwo, zawsze jak prowadziłem drużyny, to te drużyny walczyły do ostatnich sekund, minut, nawet jeżeli były gorsze i nie dorównywały doświadczeniem czy jakością przeciwnikowi. I dzisiaj wróciłem do tego, co robiłem kiedyś, że uwierzyłem w młodych ludzi, którzy mieli mnóstwo energii i dlatego ten mecz wrócił, bo zakładam, że gdybyśmy grali tak jak przez pierwsze, a szczególnie te środkowe 15 minut, to nie byłoby mowy, skończyłoby to się blamarzem, a tak przynajmniej daliśmy kibicom trochę nadziei na zwycięstwo. Szkoda, że ta piłka Brendona wypadła, kiedy rzucał za 3 punkty, bo się wytoczyła, ale widać, że w tym sezonie musimy sobie na szczęście jeszcze zasłużyć, bo generalnie wygrywamy, kiedy jesteśmy znacznie lepsi, a kiedy nam potrzeba tych małych punkcików, to piłka się póki co wytacza.
Dyspozycja w ataku była decydująca na przestrzeni całych 40 minut, 66 punktów, pewnie trochę mało.
Kurczę, nie wiem, bo tak naprawdę można by powiedzieć z jednej strony tak, mieliśmy dużo otwartych rzutów, których nie trafiliśmy, ale to bardziej chodziło o tą energię. Każdy, kto był na meczu, widział, że energia, która pojawiła się od 25 minuty w górę, była tak mocna w defensywie, że to nas pociągnęło w ataku, nagle też padły trójki. Ale rzeczywiście taką energię trzeba generować od samego początku i musimy znaleźć sposób, jak to zrobić w domu.
Jakub Andrzejewski, Enea Basket Poznań 66-68. Porażka niestety, ale po naprawdę bardzo emocjonującej końcówce.
No na pewno druga połowa w naszym wykonaniu było niebo lepsze od pierwszej, więcej walki, dobra obrona, trafialiśmy łatwe rzuty, biegaliśmy do kontry. W drugiej połowie dopiero zaczęliśmy realizować swoje założenia w ataku. No 68 punktów w Polonii, myślę, że to jest dobry wynik naszej obrony. Szkoda tylko, że my rzuciliśmy mniej, no ale nic, no szkoda przegranej. I od nowego tygodnia będziemy się przygotowywać na następny mecz.
A z czego wynikało to nie najlepsze wejście w to spotkanie? Czymś was zaskoczyli taktycznie, czy po prostu sami trochę tacy niemrawi byliście?
Myślę, że to z naszej strony wynikało to, że trochę ospale weszliśmy w mecz. Szkoda, że tak dopiero późno się obudziliśmy. No mówi się trudno, niestety mamy ujemny bilans, ale postaramy się go poprawić i tyle.
Zabrzmi to pewnie trochę gorzko, natomiast jeżeli patrzeć na to od tej strony, to jesteście szalenie regularni, bo na jedno zwycięstwo przypada jedna porażka i tak od października w zasadzie takim bilansem 1-1 idziecie, ale pewnie nie o taką regularność chodzi w tym sezonie.
No nie, na pewno nie chcemy grać, można powiedzieć, w kratkę, chcemy wygrywać jak najwięcej meczy. I tyle. Dobrze trenujemy. Mieliśmy dobry tydzień treningowy. Mam nadzieję, że będziemy pchać się dalej i wreszcie przypadnie nam ta pasta zwycięstwa.
No ale dzisiaj porażka Enea Basketu Poznań z Polonią Warszawa 66-68. W zakończonych spotkaniach WKK Wrocław przegrał z Kotwicą Kołobrzeg 96-97. Mickiewicz Katowice przegrał z SKS-em Starogard Gdański 71-79. DKP Plin pokonała Hydrotrak Radom 89-85. Górnik Wałbrzych rozgromił rezerwy Śląska Wrocław 91-57. A GKS Techy przegrał z Żakiem Koszalin 92-105.
Teraz ta druga liga męskiej koszykówki. Dopiero o 20 mecze w hali D przy drodze dębińskiej Enei Basketu Poznań, drugiej drużyny tego klubu z SMS-em Władysławowa. W meczach już zakończonych drużyna Notecino Wrocław wygrała ze szkołą Górtata Pyrą Poznań 103-53. Energa GAK Gdynia zwyciężyła PKK Pawianice 91-59. Brawa dla Tarnowi Tarnowo Podgórne, która wygrała wyjazdowy mecz w Sopocie z rezerwami Trefla 95-76. Komplety punktów także dla koszykarzy Sklepu Polskiego MKK Gniezno, którzy wygrali u siebie z LKS-em Kulpa Głódź 70-64, a Wiara Lecha Poznań po zaciętym meczu przegrała u siebie z AZS-em UMK Toruń 78-86.
W grupie D drugiej ligi koszykarzy dopiero o 20.15 spotkanie rezerw Stali, czy też Akademii Stali Ostrów z rezerwami z Ostalu Zielona Góra, no ale musi się zakończyć spotkanie pierwszej drużyny, która przecież gra i wygrywa ze Śląskiem Wrocław. Natomiast inne wielkopolskie zespoły w grupie D drugiej ligi grały w kratkę, bowiem Obra Kościan wygrała na wyjeździe z KKS-em Siechnice 100-71, a Kosz Kompaktowy Pleszew przegrał z Turowem w Zgorzelcu 54-75. Ponadto Śląsk Wrocław przegrał z Pogonią Prudnik 76-90. KK Oleśnica wygrał z Nysą Kłodzko 90-65. Sedety i Jelenia Góra wygrały z Gimbasketem Wrocław 102-66. Kangu Basket Gorzów przegrał z Maksimusem Kąty Wrocławskie 75-80, a TKM Włocławek przegrał z drugim zespołem WKK Wrocław 74-95.
Ten weekend to premiera w Superlidze hokeistów na trawie, ale oczywiście w halowej odmianie. Spore ambicje mają w tym sezonie zawodnicy Enei, AZS-u, AWF-u Poznań. Trenerem tych laskarzy jest pan Jacek Adrian, którego teraz posłuchamy.
Nie przeceniałbym jakoś tego zwycięstwa. Mentalnie buduje oczywiście zwłaszcza tym młodszym zawodnikom. Myślę, że dobrej drogi w seniorach.
O co powalczycie w tym sezonie? Muszę o to zapytać.
A ja zawsze odpowiadam tak samo. Zawsze walczymy o najwyższe cele, czyli walczymy o medal, o mistrzostwo Polski, ale liga będzie bardzo wyrównana. Tak jak Trawiasta tutaj. Każdy może być mistrzem, każdy może być na miejscu spadkowym. Bardzo wyrównane drużyny.
Mateusz Nowakowski, Enea, AZS AWF Poznań. Na pewno fajny prognostyk przed ligą. Fajnie się sprawdzić z takimi drużynami, bo zagraliśmy naprawdę 4 fajne mecze tutaj. Tak jak powiedziałeś, no buduje, na pewno buduje. Młodzi zawodnicy weszli, pograli. Też nasza drużyna juniorów pokazała się z naprawdę fajnej strony, dobrej. Także my jesteśmy pełni nadziei i optymizmu przed startem Hokej Superligi.
I ta liga wystartowała. Hitowy mecz w Gnieźnie zaczął się od prowadzenia Stali z Enea z TSM AWF-em 4-0, ale później podopieczni Adriana zabrali się do roboty i ostatecznie to poznaniacy z AWF-u wygrali 9-8. W dwóch innych meczach w Gąsawie odbył się derbowy mecz Grunwaldu z poznańską Wartą. Zwycięstwo warciarzy 4-3, a LKS Rogowo u siebie przegrał z akademikami z Politechniki Poznańskiej 6-10.
To teraz wskakujemy do basenu i wybierzmy się na mecz poznańskich waterpolistów wspólnie z Wojciechem Bernardem.
Poznańscy waterpoliści przegrywają z zespołem z Bytomia 16-19. 5 bramek na koncie Bartłomieja Kowalewskiego, ale pewnie oddałby pan te parę bramek za to, żeby jednak to spotkanie zakończyło się waszym zwycięstwem.
Pewnie, żebym oddał. No tutaj było dobre spotkanie. Pierwsza połowa była wyrównana dosyć tam w trzeciej kwarcie. No trochę nam odjechali tymi kontratakami i ciężko było gonić. Nerwowa końcówka. Myśleliśmy, że może uda się ich w tym momencie złapać. No niestety, no przegraliśmy. No lepiej w tej końcówce się zachowali.
Końcówka rzeczywiście emocjonująca, dramatyczna. Zbliżyliście się na dystans jednej bramki. Trochę jednak później zawiodły ich nerwy.
No mało czasu, pojawiły się nerwy. No każdy chciał jakby jak najszybciej doprowadzić do tego wyrównania. Były błędy w obronie. No skończyło się tak, jak się skończyło, ale no nie mieliśmy nic do stracenia. Tak naprawdę, czy byśmy przegrywamy jedną, czy trzema bramkami, no tracimy te trzy duże punkty.
Sezon nabiera rozpędu. Jak pan ocenia to, co do tej pory wydarzyło się z udziałem waszej drużyny?
Kilka dobrych, równych meczów, które niestety się zakończyły porażką. Dalej walczymy. Jeszcze nie jest koniec pierwszej połowy sezonu. Jeszcze jest szansa wygrać z drużyną z Gorzowa, z drużyną z Łodzi będziemy walczyć.
Kolejny z zawodników poznańskiej drużyny, Tomasz Różycki. Emocjonujące, dramatyczne, zwłaszcza w końcówce spotkanie, ale jednak to rywale zachowali trochę więcej zimnej krwi.
To jest sport. Zawodnicy drużyny przeciwnej to tu jedni z najlepszych w Polsce. To nie to, że my nie jesteśmy jednymi z najlepszych, też jesteśmy, ale to jest jednak bardzo mocna drużyna walcząca o mistrzostwo Polski bezpośrednio z drużyną z Warszawy w tym sezonie, więc nasze spotkanie doskonałe. Dwie kwarty, 7-7. Troszeczkę jakoś błędu w obronie się wdało, no ale przeciwnicy doskonale przygotowani do tego spotkania. Przegrywaliśmy 5 bramkami, doszliśmy ich na jedną, zaryzykowaliśmy, dostaliśmy kontrę. No i taki mecz 19-16. Trochę dużo tych bramek straciliśmy, ale jedna z najlepszych drużyn w kraju. Ja bym chciał pochwalić wszystkich chłopaków, bo naprawdę też nam udało się dużo więcej bramek rzucić niż w każdym innym meczu i to będzie dobry prognostyk na kolejne nasze spotkania.
Powoli zbliża się koniec tej pierwszej części sezonu. Potwierdza się to, o czym mówiłeś jeszcze przed startem rozgrywek, że są dwie drużyny, które zdecydowanie odstają od reszty, a wy będziecie się bić raczej o te pozycje 3-5-3-6.
Tak, i tu nasze dobre zaskoczenie jest to, że z tymi najlepszymi drużynami, tak jak uważam, że to jest Warszawa i Bytom, walczymy gol za gol, tak, no bo w Warszawie przegraliśmy 12-8, dobre spotkanie tutaj 3 bramkami, z Bytomem u siebie też dobre spotkanie, no bo to ten wynik mógł być plus 10 goli, powiedzmy, dla Bytomia i wtedy takie humory u nas nie byłyby dobre, chociaż my mogliśmy troszeczkę lepiej zagrać i wierzę, że się możemy pokusić z tymi najlepszymi o zwycięstwo.
Tyle o piłce wodnej, tyle na razie o wydarzeniach ligowych, choć będziemy śledzić jeszcze mecze koszykarzy w Ostrowie Wielkopolskim i inne wydarzenia ligowe, ale my spotkamy się z Państwem już po 19 i zaczniemy od Kawaliady 2023, bo ta impreza szybkimi krokami zbliża się, bo od najbliższego czwartku już będą te wielkie jeździeckie emocje.